dziś niczym, jutro wszystkim my. Oto odpowiedź na pytanie, czy ideologia komunistyczna się skończyła. Nie, nie skończyła się i nie skończy się, dopóki trwać będzie gnostycki sen egalitaryzmu i dopóki będą ludzie chciwi słuchać fabrykantów kolejnych wersji tego snu. Już tak dawno temu miliony radiosłuchaczy na całym świecie, także w wolnej III Rzeczpospolitej, zjednoczyło się w ekstatycznej komunii, słuchając nadawanej w tym samym momencie niewinnej piosenki Zenona, Imagine. Wyobraź sobie świat bez Boga, rodziny, państwa, własności. Naiwni mogliby sądzić, że przynajmniej tu, w tej części świata, wcale nie trzeba wysiłku wyobraźni, by wiedzieć, jaki to świat. A jednak wciąż można widzieć w nim jakiś, powiedzmy, sex appeal. Koniec cytatu. O żywotności komunizmu w naszym kraju świadczy m.in. brak szacunku dla własności prywatnej i często brak zrozumienia, czym ona jest, że to właśnie ona gwarantuje człowiekowi rozwój, wolność, tę najszlachetniejszą, że jej ochrona jest powinnością państwa, które chce być niepodległe, suwerenne, bez cudzysłowiu opowiadać się za pomyślnością wszystkich obywateli. I drugi dowód na żywotność komunizmu w umysłach, w mentalności współrodaków, przyzwolenie dla obecności antyklerykalizmu w życiu publicznym. Ten cuchnący relikt dawnej ideologii i dawnego systemu jest pielęgnowany jak drogocenny skarb przez wszystkie formacje polityczne będące przy władzy w ostatnim dziesięcioleciu i na początku dzisiejszego. Żadna z nich, czy to z obawy przed groźnie łupiącymi oczami strażników ery tolerancji, którzy mogliby donieść gdzie trzeba, czy z lęku przed wyśmianiem przez krzykliwie obecnych w mediach krzewicieli poprawności politycznej, nie zerwała ostatecznie z panoszeniem się antyklerykalizmu w kulturze. Pielęgnowanie antyklerykalizmu w mediach i na najwyższych trybunach, patronują dawni stracedzy komunizmu, dziś pragnący, by wszyscy uważali ich za liberałów. Melchior Wańkowicz opisuje zagładę swojego rodzinnego domu w kilku obrazach. Na końcu, w powściągliwych pociągnięciach pędzla, taki obraz. Stary i wierny sługa tego domu wskazał oficerom rosyjskim, którzy przybyli z odsieczą na wieść o bolszewickim pogromie, miejsce, gdzie zakopano co najprzedniejsze trunki. Wieczorem dragoni leżeli pokotem pod rozbitym fortepianem. Potykając się o ich nogi, tłum chłopski w żarłocznym milczeniu wlókł futra, firanki, naczynia, zerżnięte pokrycia kanap. Alin Toch, mistrzyni, nie mogła już nic zrobić. Chodziła między nimi i powtarzała: oto zobaczycie, taniec przyjedzie, zada wam. Biednej, że biednej na sztola, wdychał chłop z najbliższej wsi, mozoląc się nad podważeniem szuflady. Czyż dziś rozproszeni, wyrzekając się swojej dumy, polscy katolicy nie są dziedzicami takich sytuacji? Dziedzicami tych straszliwych nauk, które wpajano nam przez dziesięciolecia. Nie potrafimy bronić własności prywatnej, zabiegać o nią, walczyć, upominać się o jej zachowanie przez wielką liczbę współrodaków, o jej odzyskanie przez tych, którzy ją utracili. Widzieć w niej gwarancję dla naszych rodzin i dla polskiego kościoła, który będzie silny, gdy będzie miał oparcie w klasie średniej, w klasie właścicieli, nie zaś urzędników trzeciej kategorii obsadzonych na państwowych etatach, od których pobierze się stosowny podatek na Kościół. Tu właśnie tkwi kość niezgody między Polakami. Tu trawi nas największy ból. Jeżeli obronimy prywatną własność, gospodarstwa chłopskie, które mogłyby zaopatrywać w zdrową żywność Polskę i Europę, lasy, jeziora, domy i przedsiębiorstwa, ostatecznie rozprawimy się z komunizmem i nie pozwolimy, by rozkwitł w naszych duszach zatruty liberalizm, niszczący cywilizację chrześcijańską, odrzucający społeczne panowanie Chrystusa Króla. Szczęść Boże.
Czasem był to fragment cyklu Spróbuj Zamyśleć. Mówiła pani Ewa Polak-Pałkiewicz.